Nawiązując do starotestamentalnego proroka Koheleta, chciałoby się dzisiaj powiedzieć, że jest czas powitań i czas pożegnań. Jest czas rozpoczynania i czas kończenia. Rzeczywiście bowiem coś się kończy, coś, co się zaczęło, kończy się. I to jest nieuchronne w życiu. Wszystko, co się zaczęło, kiedyś się skończy. Tak jak nasze życie się zaczęło, kiedyś też się skończy. Kończycie więc swoje studia po kilku latach, po trzech, inni po pięciu, a może inni tylko po dwóch. Ja też kończę 11-letnią posługę prodziekana w trzech kadencjach, ale cieszę się, że za moimi plecami jest nowa, właściwie taka sama twarz, tylko inna osoba. Ksiądz profesor Janusz, niektórzy nas mylą, nawet okulary dzisiaj założył dla zmyłki. I tak to jest, że kiedy coś się kończy, kończy się dzieciństwo, zaczyna się młodość i młody człowiek wychodzi z rodzinnego domu, aby iść w świat, to wtedy ojciec czy matka albo obydwoje chcą dać swemu dziecku jakieś rady na drogę, na życie. I pozwólcie, że wprawdzie nie czuję się ojcem, ale pozwólcie, że również ja chciałbym dać wam kilka rad na drogę. Bo wyruszacie w drogę. W dzisiejszym pierwszym czytaniu prorok Eliasz też wyrusza w drogę do nieba na ognistym rydwanie. Wprawdzie chyba nikt z was na ognistym rydwanie nie wyruszy w drogę, no ale kto wie, może tam jaka bryka stoi za kościołem i czeka na was. Pozwólcie więc, że ja dam kilka rad, ale to nie będą moje rady. To są rady, jakie daje Chrystus, jakie daje Słowo Boże, które usłyszeliśmy przed chwilą w liturgii. Warto spojrzeć na pewien kairos. Czy jest czystym przypadkiem, czystym zbiegiem okoliczności, że właśnie dziś, kiedy gromadzimy się, aby podziękować Bogu za lata studiów, słyszymy w liturgii te właśnie słowa, ten fragment Ewangelii świętego Mateusza, a nie inny. Może w tym jest jakiś zamysł Bożej opatrzności. Dlatego przyjmijmy to słowo jako właśnie takie wskazania na życie. A są one trzy. Najpierw Chrystus Pan do swoich uczniów mówi, aby byli ludźmi dobrymi, a to dobro by wyrażało się w ich miłosierdziu, w ich uczynkach miłosierdzia, między innymi w dawaniu jałmużny. Ale od razu pojawia się przestroga, aby to dobro nie czynić na pokaz, aby inni widzieli, aby inni nas chwalili. Tak się dzieje w współczesnym świecie, że wielu możnych czyni może i wiele, może i ze szlachetnego serca, ale zawsze jednak trochę interesownie. W świetle Jupiterów, w obecności kamer i fotografów, aby gazety pisały, aby wszyscy wiedzieli, jaki to jestem dobry, jak wiele dobra uczyniłem. Pan Jezus mówi, kiedy ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. Aby to miłosierdzie czynić przede wszystkim z motywu wiary, z motywu miłości, a nie tylko względów ludzkich. Właśnie chodzi o to, aby być dobrym, nie na pokaz, nie dla ludzkiego oka, ale dla Pana Boga, który widzi w ukryciu. Jest taka stara, sięgająca bodaj starożytności zasada ascetyczna, którą można wyrazić po łacinie ambulare in conspectu Deo. Chodzić przed obliczem Boga. To znaczy mieć świadomość, że Bóg mnie widzi. Ludzkie oko mnie nie widzi. Bóg mnie widzi w każdym miejscu, w każdym czasie. Cokolwiek więc czynię, dobrego i złego, Bóg widzi. I to jest właśnie ta pierwsza rada, aby czynić dobro, aby być dobrym ze świadomością, że Bóg jest dobry. On na mnie patrzy jak na swoje dziecko umiłowane, bo jest Bogiem miłością. Patrzy nie jak żandarm, nie jak policjant, by mnie przyłapać na każdym błędzie, ale patrzy z miłością. I chcę być dobry, chcę czynić dobro, aby nie zawieść Jego zaufania, Jego miłości. Do takiego bycia dobrym, do uczynków miłosierdzia zachęca nas szczególnie obecnie przeżywany jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Ojciec Święty Franciszek w bulli Misericordiae Vultus, którą zapowiedział ten Rok Miłosierdzia, napisał, że bardzo mu zależy, abyśmy na nowo odkryli znaczenie i wartość uczynków miłosierdzia, co do duszy i co do ciała. A w tym się właśnie wyraża format człowieka, w uczynkach miłosierdzia, zwłaszcza tych, które nie są na pokaz, a tylko ze względu na Pana Boga. I druga rada, którą daje dzisiejsze Słowo Boże, to mianowicie modlitwa. Wiemy dobrze, że dobre uczynki bez modlitwy to byłaby taka forma bez treści, taki może i kolorowy, ale tylko balonik. Tymczasem potrzeba modlitwy, która jest solą ziemi i światłem świata. I dlatego Jezus mówi, gdy się modlicie, to jest oczywiste, że chrześcijanin to jest człowiek, który się modli. Więc gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, którzy znowu tylko na ludzki pokaz modlą się i to w sposób bardzo spektakularny, tam gdzie jest dużo ludzi, na rogach, na skrzyżowaniach ulic, aby ludzie widzieli, aby budowali się ich przykładem. Jezus mówi zupełnie coś przeciwnego. Ty, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij się w swoim domu, a właściwie w izdebce swojego serca. Bo prawdziwa modlitwa to jest w naszym sercu, to jest intymność z Bogiem. Nie na pokaz, tak jak miłość dojrzała między mężczyzną i kobietą, nie jest na pokaz. Ale to jest coś bardzo intymnego, coś, co jest zrozumiałe i czytelne tylko w bliskości tych dwóch osób. Dla tych stojących z boku ich zachowania mogą być bardzo dwuznaczne. Tak samo jest i z modlitwą. A więc jesteśmy zaproszeni do tego, by się modlić, modlić nieustannie, w ciszy swojego serca, nie ze względu na ludzi, ale ze względu na Tego, który pierwszy nas umiłował i oczekuje, że odpowiemy na tę miłość swoją modlitwą, swoją deklaracją. Chodzi też o modlitwę nieustanną. Tak jak święty Paweł mówi, nieustannie się módlcie. Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest powiedziane odmawiajcie pacierz, zwłaszcza rano i wieczorem. W ogóle tego słowa tam nie ma. A jak wielu ludzi wciąż oskarża się w sakramencie pokuty, pacierza nie mówiłem. Zacznij się modlić. Pacierz jest dla małych dzieci, pacierz jest dla ludzi, którzy jeszcze mają długą drogę przed sobą. Jako człowiek dojrzały, jako absolwent katolickiej uczelni, ty módl się, czyli pozostawaj z Bogiem w intymności, w tej komnacie, w tej izdebce swojego serca i módl się nieustannie, tak jak nieustannie kochasz. I trzecia rada. Gdy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Jezus zachęca nas do tego, abyśmy podejmowali post. Mówiąc szerzej, byśmy nie bali się samoograniczenia. By, jak mówił nasz wielki patron, święty Jan Paweł II, byśmy nie bali się od siebie wymagać. Papież wiele razy do młodzieży mówił, musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Wy musicie wymagać od siebie. To stawianie sobie wymagań, to samoograniczanie się, nie odbiera nam wolności, przeciwnie, poszerza granice wolności. Samoumartwieniem z szeroko rozumianą ascezą, niech to będzie i post, jest trochę tak jak ze spiętrzaniem wody. Woda po ulewie albo po powodzi szeroko się rozlewa. Jeśli się szeroko rozlewa, to po prostu pozostaje po niej tylko błoto i smród. Ale kiedy tę wodę się spiętrzy, to gromadzi się w niej potężna energia zdolna poruszać turbiny i produkować prąd czy jakąkolwiek inną energię kinetyczną. Coś podobnego jest z człowiekiem. Kiedy podejmuje wysiłek samoograniczenia, zdrowej, humanistycznej, rozumnej ascezy, to po to właśnie, aby zdynamizować swoje potencjalności, aby one służyły większemu dobru, aby zabezpieczać jeszcze większą wolność. I post, i tak rozumiana asceza nie odbiera radości. Dlatego Jezus mówi, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu. Nie przybieraj wyglądu ponurego, by pokazać ludziom, że pościsz. Chrześcijaństwo jest radosne. I właśnie ta radość, która nie zawsze jest wesołością, ale która jest zawsze harmonią serca, ta radość płynie właśnie z szerokich możliwości wolności, jakie dajemy sami sobie poprzez wysiłek samoograniczania. Doskonale wiecie o tym, że tylko dwójki czy oceny negatywne w czasie studiów przychodzą łatwo, choć też nie zawsze. Natomiast na dobre oceny trzeba pracować, trzeba się zmagać. Ale ile jest radości z tego wysiłku? Stajecie dumni dzisiaj przed ołtarzem, za chwilę w auli. Z dumą będziecie pokazywać swoje dyplomy. Nie za lenistwo, nie za nic nie robienie, ale za wysiłek. Za stawianie sobie wymagań. I zapewne ufam, że tak będzie. Po latach z wdzięcznością, większą wdzięcznością będziecie wspominać tych profesorów, którzy od was wymagali, niż tych, którzy byli może zbyt łagodni. Ja przynajmniej tak mam w swoim życiu. Z liceum pamiętam i z uznaniem wspominam tych profesorów, którzy nie bali się stawiać wymagań, bo czegoś nas nauczyli. Ale kiedy po latach spotykaliśmy się jako klasa, mamy taki zwyczaj, że co 5 lat jako klasa licealna spotykamy się w kolejne 5-lecia po maturze, to raczej nie wspominamy tych, którzy nam schlebiali, ale tych, którzy wymagali, bo oni coś zostawili w naszym życiu. A więc nie bójmy się stawiać sobie wymagań. I ostatnie zdanie, i ostatnia zdaje się rada, którą usłyszeliśmy w psalmie responsoryjnym. Bądźcie odważni. Ufający Panu. Nie bójcie się. Nie bójcie się życia, nie bójcie się wyzwań, nie bójcie się ludzi, nie bójcie się wartości, pielęgnowania wartości, które jako Katolicki Uniwersytet Lubelski pod patronatem świętego Jana Pawła II staraliśmy się wam przekazać. Nie bójcie się tych wartości i zaufajcie Bogu, który was poprowadzi. Po jakich drogach? Tego nie wiemy, ale ufamy, że każda z tych dróg, po których prowadzi Bóg, ma swój kres tam, gdzie wszyscy, ufamy, spotkamy się po latach naszego pielgrzymowania po tej ziemi.